Żyć w rodzinie, ale jak? Zaprasza Iwona Kosztyła.
Iwona Kosztyła, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W związku z obowiązkiem szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych placówek instytucji pracujących z dziećmi nałożonych przez tak zwaną ustawę Lex Kamilek, polegającym na opracowaniu i wdrożeniu standardów ochrony małoletnich, m.in. Fundacja na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks opracowała takie materiały, takie kompendium procedur dla wspomnianych szkół, przedszkoli czy też żłobków mających na celu ochronę dzieci przed skrzywdzeniem. O tych materiałach, o tych procedurach, o przemocy także porozmawiamy z moim gościem Daniel Mróz, prezes fundacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczniemy właśnie od przypomnienia definicji przemocy, bo wydaje się, że często jakoś mylimy gdzieś tam ciągle, czym jest ta przemoc. Mhm.
Przemoc jest to po pierwsze umyślnym, czyli intencjonalnym działaniem, które z wykorzystaniem przewagi siły albo fizycznej, albo psychicznej, albo emocjonalnej powoduje naruszenie praw osoby doświadczającej tej przemocy. Czyli tak krótko mówiąc, jest to taka definicja.
Ta przemoc ma oczywiście różne oblicza.
Tak, przemoc może mieć różne formy. Może mieć formę psychiczną, może mieć formę działań fizycznych, ale również jest to umyślne działanie lub zaniechanie, czyli również to może być zaniedbanie, czyli zaniechanie obowiązków chociażby rodzicielskich.
O tym często oczywiście te osoby nie myślą.
Tak, bo tutaj co jest bardzo ważne, ta intencjonalność czy ta umyślność działania, to nie jest umyślność skrzywdzenia, czy to nie jest umyślność chociażby demoralizacji dziecka, to jest efekt. Natomiast umyślnością jest zrobienie czegoś, na przykład uderzenie dziecka, popchnięcie dziecka, albo nie zrobienie czegoś, nie objęcia dziecka odpowiednią opieką medyczną, opieką psychologiczną, czy innym wsparciem.
Nasza świadomość właśnie z tym związana jest lepsza niż jeszcze rok temu, 10 lat temu?
Tak, z roku na rok ta świadomość rośnie. Medialnie jest coraz więcej informacji o potrzebach kształcenia rodziców, o podnoszeniu tych kompetencji rodzicielskich, ale również mamy coraz mniejszą zgodę społeczną na przemoc. Dzisiaj jest to około 50% rodziców przyznaje się do bicia dzieci. Jeszcze 10-20 lat temu było to 70-80%, czyli jest dużo mniej, ale nadal bardzo dużo i nadal o wiele za dużo.
Wiemy, że to wspomniane bicie jest takim zachowaniem przemocowym. Co jeszcze jest zachowaniem przemocowym?
Wyzywanie, poniżanie, obrażanie, szantażowanie dziecka, naruszanie jego jakiejkolwiek nietykalności fizycznej, naruszanie jego praw do samorozwoju, do opieki, do pomocy medycznej, do wsparcia również takiego psychologicznego czy wsparcia psychicznego. Bardzo dużo rodziców zaniedbuje tą sferę. Chociażby, nie wiem, dzieci mające trudności edukacyjne. Rodzice nie diagnozują dzieci, nie wspierają dzieci w tym rozwoju. Więc tutaj ten obszar jest naprawdę bardzo szeroki.
Agresja to także przemoc?
Nie, agresja to nie zawsze przemoc, chociaż przemoc często jest związana z agresją i często agresja może przerodzić się w przemoc. Definicja mówi, że przemocą jest jednorazowa albo powtarzające się to działanie. Taka jest definicja prawna. Natomiast przemoc tak naprawdę nie jest jednorazowa, ona jest funkcjonalna. Agresja może być jednorazowa, natomiast też jakby dlaczego jest ważne, że w definicji jest to słowo jednorazowe? Ponieważ 99% dzieci nie zgłasza pierwszego incydentu. Czyli jeżeli dzieciak zgłasza nam przemoc po raz pierwszy, to po to jest to słowo jednorazowe, żeby każdy podjął działania, bo mamy 99% szans, że nie był to akt jednorazowy, tylko jednak była to przemoc.
Mówimy o tym, że rodzice mają coraz większą świadomość, a wspomniane dzieci mają większą świadomość co do tej swojej obrony i swoich praw?
To znaczy tak, tylko tutaj byłbym ostrożny co do swojej obrony, bo w momencie, kiedy my mówimy o tym, że dziecko ma prawo do obrony, to przenosimy odpowiedzialność za ochronę dziecka na dziecko, a to nie dziecko jest odpowiedzialne, tylko my dorośli, więc nie możemy wiktymizować dzieci. Obojętnie jaki jest wiek dziecka, to dzieci są bezbronne. To dorośli mają chronić dzieci przed krzywdzeniem, stąd pomysł tych standardów, ażeby w końcu instytucje państwowe i samorządowe podejmowały właściwe działania w zakresie ochrony dzieci.
No ale właśnie, dzieci mają większą świadomość tych swoich możliwości.
Coraz większą. Jest bardzo dużo kampanii, bardzo dużo kampanii takich edukacyjnych, ale także kampanii społecznych, telefony zaufania. Czyli jest bardzo wiele rzeczy, gdzie takich informacji, gdzie dzieciaki mogą tą informację zdobyć. Niemniej jednak, z drugiej strony, dzieci są coraz bardziej narażone na tą przemoc, bo ta przemoc już nie jest tylko taka bezpośrednia, face to face, tylko również w internecie, w mediach i tak dalej. Więc tak naprawdę to narażenie na tą przemoc jest większe.
Mówimy o tym, że rodzice mają świadomość, dzieci też coraz większe. Czy te placówki, w których dzieci przebywają, no większą część swojego młodego życia, także tą świadomość mają, bo tutaj wiele się zmieniło.
Wiele się zmieniło, ale mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia z prostego powodu. Ja tak zawsze twierdzę, że polskie przepisy są jednymi z najlepszych, jeżeli chodzi o ochronę dzieci. Natomiast dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? Bo 90% instytucji państwowych, samorządowych, szkół, ale nie tylko, również policji czy ośrodków pomocy społecznych, nie dopełnia swoich obowiązków. Bo w przepisach mamy jasno określone działania, a my bardzo często powstrzymujemy powstrzymujemy się od tych działań, ponieważ w jakiś dziwny sposób usprawiedliwiamy chociażby rodziców stosujących przemoc, zamiast chronić dzieci. Więc skupiamy się na tym, żeby nie daj Boże nadmiarowo nie skrzywdzić rodzica, zamiast skupić się na tym, że nasze działanie nie ma na celu krzywdzenia rodzica, tylko ochrony dziecka. Czyli skupić się na tym, że działamy po to, żeby chronić dzieci, a nie karać rodziców. Rodzic karę dostanie przez sąd. My go nie mamy prawa karać. My mamy obowiązek chronić dziecko.
I tak niestety często jeszcze myślą na przykład nauczyciele.
Bardzo często nauczyciele mówią, że nie zrobią czegoś, bo nie mają pewności, bo dziecko mogło kłamać, a skąd oni mają wiedzieć. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby sobie zapamiętać, że nauczyciel, on nie ma udowadniać, on nie ma szukać dowodów. Nauczyciel ma chronić dziecko i ma zgłaszać działania interwencyjne, czyli ma podjąć działania w związku z podejrzeniem, a nie z dowodami. Od dowodów będzie zajmował się organ ścigania, policja, prokuratura, sądy.
Kto jeszcze ma taki obowiązek, by zgłosić taką przemoc?
Tak naprawdę każdy. Artykuł 304 Kodeksu Postępowania Karnego w paragrafie pierwszym nakazuje każdemu taki obowiązek, ale każdy ma obowiązek społeczny, czyli nie zawsze jest penalizowany. Natomiast paragraf drugi tego artykułu mówi, że instytucje państwowe i samorządowe. I tutaj jest obowiązek już penalizacyjny, czyli niedopełnienie tego obowiązku jest przestępstwem i jest niedopełnieniem obowiązku służbowego. Czyli każda instytucja państwowa i samorządowa ma obowiązek zawiadomić policję, prokuraturę o przestępstwie ściganym z urzędu wobec dziecka.
Czyli sąsiad, który domyśla się, że może być u sąsiada przemoc, może to zrobić, ale nie musi.
Na pewno powinien i zgłoszenie to jest jakby obowiązek społeczny, czyli nie chciałbym mówić, że nie musi, on powinien. Natomiast penalizowane będą wtedy, kiedy na przykład nie zgłosi zbrodni wobec dziecka, wtedy grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności.
Między innymi Fundacja Feniks opracowała takie kompendium, o którym mówiłam na początku. To kompendium pewnie trafiło do różnych placówek. Jaki jest odzew?
Odzew jest różny, ponieważ takich instytucji, którzy tworzą takie standardy, jest dużo, ponieważ jest to obowiązek ustawowy. Wiele szkół robi to sami. Czasami też kuratoria w tym pomagały. My jesteśmy organizacją pozarządową, która zajmuje się profesjonalnie tworzeniem takich standardów, dokumentów, stąd jakby też nasz odzew na tą ustawę. I ważne jest to, żeby w tym kompendium, czyli w tym standardach ochrony małoletnich, były opisane konkretne procedury, bo jak wiele szkół tworzy je bardzo ogólnikowo, to nadal ten biedny nauczyciel, który to przeczyta, nadal nie wie, co ma robić. Nadal nie wie, czy może podjąć to działanie, czy powinien, w jakim charakterze. Więc ważne jest to, żeby to był taki wręcz instruktaż, co w przypadku, gdy A, krzywdzącym dziecko jest osoba obca, co robimy? Co w przypadku, gdy B, krzywdzącym jest inny uczeń lub pracownik szkoły? Co w przypadku C, gdy krzywdzącym jest rodzic lub inny członek rodziny? W każdym z tych przypadków będziemy mieć inne procedury, bo mamy inne przepisy prawne i inne możliwości czy inne ograniczenia. W związku z powyższym to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać.
Czyli mamy taką instrukcję krok po kroku.
Tak, razem z podaniem podstawy prawnej, bo to też jest bardzo ważne, bo często nauczyciele nie znają tego prawa. Oni mają wykonywać obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem, ale tego prawa nie znają. I trzeba pamiętać, że nieświadomość prawa nas w żaden sposób nie usprawiedliwia. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby to prawo, jeżeli my mamy wiedzę tego prawa, to jest tak naprawdę naszym orężem. My się wtedy czujemy bezpiecznie, bo nawet jeżeli przyjdzie pretensjonalny rodzic, powie, dlaczego nauczyciel zrobił tak i tak, to nauczyciel wtedy może odpowiedzieć, bo takie jest prawo, bo przepis, artykuł mówi tak, tak, tak i tak. Druga rzecz, te standardy ochrony małoletnich, one też mają funkcjonalność profilaktyczną, bo to nie jest tylko to, że nauczyciele coś muszą, tylko w jednym z punktów, bodajże w 6 punkcie tych wytycznych jest napisane, że należy zapoznać ze standardami zarówno rodziców, jak i dzieci. I teraz bardzo istotne jest to, że jeżeli dobrze zapoznamy rodziców z tym, kiedy szkoła czy inne placówki będą reagować, to rodzic też dostanie taką wiedzę, o Jezu, to już nie można bić dziecka, o Jezu, to już nie można na dziecko robić tego i tego. Więc to też działa troszeczkę profilaktycznie. Więc wtedy to też działa edukacyjnie na rodziców, to też jest przekazywanie tego ideału pokazującego, że naruszanie praw dziecka jest formą krzywdzenia i nie wolno tego robić.
Czy rodzice, którzy nas być może właśnie w tej chwili słuchają, w swojej szkole takich informacji nie otrzymali, mogą zabiegać o to, by szkoła przekazała im taką wiedzę?
Jak najbardziej, bo jeżeli te standardy są, one powinny być dostępne dla rodziców, czyli takim dla nas, z naszego punktu widzenia, chociaż przepisy nie regulują tego jednoznacznie, w jaki sposób należy przekazać treść standardów rodzicom, według nas powinny to być spotkania z rodzicami, żeby pokazując rodzicom, czym jest przemoc, czym jest krzywdzenie dziecka, ale trzeba pamiętać, że standardy standardy ochrony małoletnich są znacznie szersze niż przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, bo one dotyczą wszystkich form krzywdzenia dzieci, czyli krzywdzenia dzieci przez rówieśników, przez personel, przez osoby obce, w tym także przez rodzinę. Czyli to jest jeden z elementów, więc tutaj traktujemy tą przemoc znacznie szerzej i traktujemy ją w taki sposób, że wszystko, co narusza prawidłowy rozwój dziecka, krzywdzi go, narusza jego prawa, jest to formą tego krzywdzenia.
Często widzimy tę przemoc fizyczną, nie za bardzo dostrzegamy tą psychiczną.
Tak, bo psychiczna nie ma symptomów specyficznych i tutaj jest bardzo często trudno ją rozpoznać, chociaż my intuicyjnie wyczuwamy, że coś się dzieje. Dziecko zmienia swoje zachowanie. Dziecko ma te symptomy, ale nie specyficzne. Dlatego bardzo ważną rolą jest rozmowa z dzieckiem, bo kiedy my coś podejrzewamy, w dziecku, zachowaniu dziecko coś się zmieniło, albo dziecko nam komunikuje coś, ale nie wprost, no to obowiązkiem naszym jest porozmawiać z tym dzieckiem. Co się stało? Widzę, że coś cię gnębi, że coś cię męczy. I tutaj ta reakcja jest bardzo ważna. Szczególnie jeżeli chodzi właśnie o przemoc w rodzinie, czy przemoc rówieśniczą.
Dzisiaj rodzice bardzo świadomie starają się wychowywać swoje dzieci, włączają właśnie tą wiedzę w to wychowanie?
Wielu tak. Natomiast ja zawsze powtarzam, żeby być, nie wiem, pedagogiem, nauczycielem, psychologiem, prawnikiem, to trzeba skończyć studia, ileś egzaminów, ileś tam prac dyplomowych napisać i to nam daje do tego kompetencje. Żeby być rodzicem, nie trzeba skończyć żadnej szkoły. Więc bardzo często trzeba pamiętać o tym, że to my, specjaliści, którzy pracują z dzieckiem, pracują z rodziną, mamy obowiązek edukować rodziców, mamy obowiązek ich wspierać w tym wychowaniu i pokazywać im, co jest obowiązkiem, co jest przekroczeniem, ale także pokazywać im, gdzie mogą zdobywać te kompetencje i jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami.
Czy tacy rodzice mogą zgłosić się do fundacji po pomoc?
Jak najbardziej, bo my również świadczymy pomoc dla rodziców, prowadzimy również programy korekcyjno-edukacyjne dla rodziców stosujących przemoc, czyli prowadzimy takie programy, jak najbardziej takiego wsparcia również udzielamy.
Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie, by zainteresować się tematem, by porozmawiać z dzieckiem, by doczytać, dopytać, bo temat jest bardzo ważny.
Tak, jest bardzo ważny. Ja też tutaj chciałbym jeszcze uczulić, bo w tych standardach też jest przemoc rówieśnicza, ale bardzo często my, kiedy reagujemy na przemoc rówieśniczą, przenoszemy odpowiedzialność tylko na tego rówieśnika, czyli na tego dzieciaka, który tę przemoc stosuje. Chciałbym, żebyśmy pamiętali, że zachowanie dziecka nigdy nie jest pierwotne, tylko jest wtórne, czyli zachowanie dziecka jest objawem, a nie przyczyną. W związku z powyższym to, że jakiś dzieciak krzywdzi innego dzieciaka, to znaczy, że coś w jego najbliższym otoczeniu, szkole, rodzinie działa coś nie tak. Więc bardzo często pod przemocą rówieśniczą wobec tego agresora prawdopodobnie, z bardzo dużym prawdopodobieństwem jest doświadczanie przemocy chociażby domowej. Więc to dziecko też potrzebuje pomocy, a nie kary. A działania powinny być na rodziców, którzy odpowiadają za zachowania swoich dzieci, czy to terapia, czy to właśnie treningi kompetencyjne, czy inne rzeczy, żeby o tym robić, bo inaczej tę przemoc nie zatrzymamy. Co z tego, że my ukażemy dzieciaka, kiedy on tylko woła o pomoc i pokazuje, co się dzieje w jego najbliższym otoczeniu? To nic nie da.
I o tym także oczywiście warto pamiętać. Jeszcze raz przypomnę, zachęcamy Państwa do tego, by sięgać po takie materiały, wysłuchać się takich rozmów, dopytać, doczytać, bo temat będzie wracał. Niestety będzie wracał.
No niestety tak, bo przemoc jest od zawsze.
Bardzo dziękuję. Daniel Mróz, prezes Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks. Dziś o przemocy, ale także o tym, jak pomagać osobom pokrzywdzonym w kontekście tych ostatnich wydarzeń, ale też możliwości, które coraz częściej się pojawiają. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
Żyć w rodzinie, ale jak? Zaprasza Iwona Kosztyła.